Dobry wieczór. W dzisiejszej historii, jakiej nie znacie, postaram się Państwu przybliżyć, może też pierwszy raz zapoznać Państwa z terminem masonerii. Naszym gościem jest dr Stanisław Krajski, ekspert w dziedzinie zgłębiania tej tajemniczej organizacji. W studiu będziemy rozmawiać również o jego najnowszej książce dotyczącej masonerii w 2018 roku. Ale zanim o tym porozmawiamy, zapytam się pana doktora, czy w ogóle temat masonerii jest w Polsce zasadny? Czy to nie jest jakaś egzotyka, którą na siłę tutaj próbujemy gdzieś szukać poprzez jakieś teorie spiskowe, czy gdzieś się dopatrywać działań tej masonerii, czy rzeczywiście no jest o czym rozmawiać?
Znaczy jest tak samo zasadny, dobry wieczór państwu, jest tak samo zasadny jak w każdym innym kraju. Tylko tyle, że w Polsce jakby jest takim tematem trochę tabu, prawda? Rzadko jest poruszany w mediach. Historia Polski, w historii Polski działanie masonerii było jakby od początku, od końca XVII wieku i miało wielki wpływ na to, co w Polsce się działo. No i ma wielki wpływ również dzisiaj, tylko że dzisiaj już chyba nie jest taka mocna, znaczy na pewno nie jest taka mocna masoneria polska, tylko czujemy to oddziaływanie masonerii z zewnątrz, przede wszystkim amerykańskiej i europejskiej.
A czy masoneria i loże wolnomularskie to samo?
Loże wolnomularskie to są formy organizacyjne masonerii.
To w takim razie jak wygląda ta organizacja? Czym się charakteryzuje? Dlaczego tak trudno jednoznacznie wskazać jej członków, jej struktury? Dlaczego cały czas jest na poziomie jednak takiej bardzo tajemniczej i zakonspirowanej organizacji?
To znaczy już tak do końca nie jest, bo rok 2017 był rokiem ciężkim dla masonerii z wielu powodów, ale między innymi z takiego powodu, że zmarło dwóch największych przywódców masonerii. W styczniu zmarł Dawid Rockefeller, a parę tygodni później Zbigniew Brzeziński. No to mamy nazwiska te najbardziej wpływowe. Natomiast, żeby zrozumieć, czym jest masoneria, no to trzeba by pierw odwołać się do nauczania Kościoła. Kościół wydał na temat masonerii kilkadziesiąt dokumentów na przestrzeni wieków i w tych dokumentach określał masonerię jako pomocników szatana na ziemi i to jest określenie, które chwyta jakąś istotę. Ostatni taki dokument został podpisany za pontyfikatu Jana Pawła II przez kardynała Ratzingera, czyli szefa Kongregacji Doktryny Wiary. Papież to oczywiście zaakceptował i też podpisał. I on składa się z trzech punktów. Pierwszy, wszystkie dokumenty wydane przez Kościół na temat masonerii są w mocy. Drugie, katolik, który ma cokolwiek wspólnego z masonerią, jest w stanie grzechu ciężkiego i nie może przystępować do Komunii Świętej. I trzecie, jeżeli jakiś lokalny autorytet, czytaj biskup, wyrazi się w innym duchu, nie należy tego przyjmować do wiadomości. Natomiast jeżeli zapytamy się, czym jest masoneria, no to wystarczy posłuchać, co mówi dzisiejszy honorowy wielki mistrz masonerii polskiej rytu szkockiego, profesor Tadeusz Cegielski. I on mówi, że my wyznajemy jedyną prawdziwą religię, prareligię, kabałę. No i teraz jeżeli zrozumiemy, poznamy, czym jest kabała, no to będziemy wiedzieli, czym jest masoneria.
To w takim razie, czym jest kabała?
To jest bardzo długa i stara historia, bo ona się wiąże ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. No, kiedy to się stało, reakcja Żydów była na to trojaka. Znaczy byli tacy, którzy poszli za Chrystusem, zostali chrześcijanami, jak niejaki Szaweł, który się przekształcił w świętego Pawła. Byli tacy, którzy odrzucili boskość Chrystusa, nie uznali, że jest Mesjaszem i oni czekali 400 lat na to, że pojawią się kolejni nowi prorocy, że Stary Testament jakoś zostanie wypełniony. No i się nie doczekali, bo żadnych proroków już nie było nowych I w związku z tym w IV wieku po Chrystusie powstała religia o nazwie judaizm, znaczy powstała taka księga Talmud, czyli komentarze do Starego Testamentu, takie uzupełnienia, prawda? I oni nadal czekają na Mesjasza, wypełniają wskazania Starego Testamentu. I trzecia grupa Żydów, najmniej ich było, oni uznali, że Chrystus był Bogiem, ale oni takiego Boga nie chcą i skierowali się siłą rzeczy ku szatanowi, prawda? I tutaj szukali inspiracji w takiej religii elit greckich i rzymskich, która nazywa się Orfis. Jednym z jej guru był Pitagoras, a Pitagoras rzucił hasło, znaczy orfickie hasło, że wybrani ludzie mogą zostać bogami. No ale teraz pytanie, co przeszkadza człowiekowi w uznaniu siebie za Boga? I odpowiedź: świat. No bo świat nam wciąż mówi, bogami nie jesteście. Wystarczy jakiś pijaczek agresywny na ulicy, który da w zęby takiemu bogowi i ten Bóg, leżąc we krwi, prawda, stwierdzi, bogiem nie jestem. Tak więc Pitagoras doszedł do wniosku, że trzeba udowodnić to, że świata nie ma, że świat nie jest światem. I on powiedział, że świat jest szyfrem i przy zastosowaniu wyższej matematyki, dlatego Pitagoras zajmował się matematyką, można ten szyfr odczytać i wtedy będziemy wiedzieli, jak zostać bogami. I ci Żydzi, którzy się odrzucili Chrystusa świadomie, oni tą technikę zastosowali do Starego Testamentu i powiedzieli, że Stary Testament to jest dla motłochu, a w nim jest zakodowany, zaszyfrowany pewien przekaz dla wybranych, który mówi, jak zostać bogami. I w ten sposób powstała religia o nazwie Kabała, której świętą księgą jest księga Hazochar, księga blasku, która opowiada tą całą historię, to znaczy opowiada, jak to Jahwe, znaczy to, co oni odszyfrowali, prawda? Czyli opowiada, jak to Jahwe przekazał Adamowi tajne objawienie, w którym powiedział mu, że on nie jest, on, Jahwe, nie jest najwyższym Bogiem, że tam jest wielu innych bogów, że panteizm, reinkarnacja, że gdzieś tam wysoko jest puste miejsce, które wybrani ludzie mogą zająć, stosując specjalne techniki, czyli czarną magię. Znaczy my wiemy jako chrześcijanie, że czarna magia to jest cudzołóstwo duchowe, czyli zdrada Boga, odwołanie się do szatana. I teraz ci kabaliści próbowali przejąć naród żydowski, co im się nie udało. Zostali z niego wypchnięci jako heretycy, jako obcy. No i pierwsza reakcja była taka, że poszli w świat, poszli w Europę i najpierw wytworzyli coś takiego, co się nazywa kabała chrześcijańska, czy alchemia, czyli loże różokrzyżowców. A później z tych różokrzyżowców powstała już masoneria i różnica pomiędzy masonerią a różokrzyżowcami była taka, że różokrzyżowcy się skupiali na kwestiach duchowych, chociaż od polityki nie stronili, też się polityką zajmowali, natomiast masoneria już skupiła się na polityce, gospodarce, finansach, na tym, żeby zostać tymi bogami w tym świecie. Żeby wytworzyć państwo, na którego czele oni będą stali i to państwo będzie miało jedną religię, jeden pieniądz i tak dalej, i tak dalej. I tutaj można przytaczać wiele nazwisk, no bo na przykład George Soros, znany skądinąd, prawda, należy do tego towarzystwa i on wielokrotnie w swoich książkach mówił, że jest Bogiem. I w jednej z książek napisał: jako dziecko uważałem się za Boga, ale koledzy się ze mnie śmiali. Dzisiaj, kiedy potrafię stryknąć palcem i będzie kryzys finansowy w jakimś państwie, nikt się już z tego nie śmieje.
A w takim razie, skoro właściwie naszą rozmowę zaczęliśmy od pewnej systematyzacji i tłumaczenia pojęć podstawowych, to jak do tego wszystkiego się mają jeszcze iluminaci?
Znaczy, iluminaci to jest jedna z lóż masońskich. Powstała w Niemczech, taka bardzo elitarna, która później miała swoją kontynuację i promieniowała w całej masonerii, jakby mając wpływ na to, co można nazwać głową masonerii.
A co jest głową masonerii?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, dlatego że formalnie tą głową masonerii jest Wielka Loża Matka Świata w Waszyngtonie. Co ciekawe, ona w 1900 zaczęła wydawać takie swoje pismo o nazwie The New Age, które zapowiadało między innymi powstanie takiej religii o nazwie New Age, która powstała w latach 70. dopiero. Masoneria już zaczęła się między sobą kłócić i dzielić. W tej chwili mamy dwie podstawowe masonerie, tak można powiedzieć, czyli masoneria rytu szkockiego, ta tradycyjna, która ma swoją siedzibę właśnie w Stanach Zjednoczonych, i masoneria rytu francuskiego, która powstała we Francji bezpośrednio przed rewolucją francuską, to ona wywołała rewolucję francuską, a która teraz ma praktycznie swoją siedzibę w Rosji. Najsilniejszą masonerią rytu francuskiego jest masoneria rosyjska i reprezentuje ją GRU. To Aleksandr Dugin, który jest doradcą Putina, mówi, że GRU to był zawsze tajny zakon okultystyczny, i Dugin mówi głośno, że nasza masoneria zwycięży, wytworzy państwo na świecie i jego stolica będzie w Astanie, czyli w stolicy Kazachstanu, niedawno powstałym mieście. Zauważmy, że jak pierwszą literkę nazwy przesuniemy na drugą pozycję, to mamy nazwę Satana.
sama stolica Kazachstanu jest zbudowana według dosyć ciekawego planu i właściwie wystarczy tylko przyjrzeć się temu zamysłowi architektonicznemu z lotu ptaka, żeby pewne znaki były czytelne.
Tam nie trzeba lotu ptaka, bo tam wszystkie budynki są okultystyczne. W centrum stoi piramida, która ma na samym dole taką wielką salę dla ludu, gdzie na suficie jest wielkie słońce, podstawowy symbol masonerii, bo oni się odwołują do Lucyfera, Lucyfer, nosiciel światła, słońce. W wszystkich czasopismach, także tych polskich, na każdej stronie jest słońce powtórzone. Piętro wyżej jest sala, gdzie już dla pewnych elit i tamto słońce jest okrągłym stołem, przy którym oni się zbierają, a na samym szczycie tej piramidy jest taka mała salka dla już super elit, które mają decydować o wszystkim. Także piramida jako też symbol masoński, no tutaj rzuca się w oczy każdemu, kto się w Astanie znajdzie.
Jeśli mówimy o masonerii, to na pewno każdy z nas jednak z pewną symboliką uznawaną za masońską się spotkał. I czy moglibyśmy parę słów o tej symbolice powiedzieć?
Znaczy tej symboliki jest bardzo dużo, bo przeważnie ludzie kojarzą to z kielnią i młotkiem, no bo jakby pokutuje ta legenda, że masoni pochodzą od wolnomularzy, czyli średniowiecznych architektów, co jest tylko legendą. Natomiast symbolem jest i wąż, i gałązka akacji, słońce, sowa. Znaczy posługują się symboliką cały czas bardzo bogatą, dlatego że to jest właśnie to założenie, że nic nie jest tym, czym się wydaje być, tylko jest czymś zupełnie innym. Ale dwa podstawowe symbole, no to słońce i sowa.
Czy za tymi głównymi rewolucjami, które przeszły przez świat, czyli rewolucja i francuska, i komunistyczna, i protestancka. Czy można tutaj dopatrywać się też jakichś wpływów masonerii?
To, co pani nazwała rewolucją protestancką, to jest dzieło Różokrzyżowców, czyli jeszcze tych ojców masonerii. Natomiast z rewolucją francuską to stało się tak, że znaczna część oficerów francuskich była w Anglii. Wróciła z tej Anglii do Francji już jako masoni. Oni pozakładali tajne loże i w wyniku działania tych lóż doprowadzili do rewolucji francuskiej. I rewolucja francuska, znaczy bo masoneria to są dzieci szatana. I teraz na czym polega, jak powstał szatan? Że szatan powstał z buntu, prawda, przeciwko Panu Bogu, a powodem tego buntu była pycha. I cechą pycha jest jakby niepohamowana, nieograniczona. Człowiek chce postawić się wyżej, wyżej, jeszcze wyżej, aż stawia się na miejscu Boga. I to jest cecha właściwa masonerii rytu szkockiego. Natomiast w masonerii rytu francuskiego to się zmieniło. Jak oni wywołali tą rewolucję francuską, to jak widać z jej historii, ich zdominowała niepohamowana druga cecha szatana, nienawiść. Prawda? Rewolucja francuska jest takim wybuchem nienawiści. Zbrodnie, które tam dokonywano na ludziach, prawda? Mordowano setkami tysięcy kobiety, dzieci, topiono w rzekach, ze skór kobiet robiono rękawiczki, abażury, prawda? To było nieporównywalne w dziejach wydarzenie. I w wyniku tego wydarzenia ta nienawiść, która ich zdominowała, jakby zmieniła ich sposób wartościowania, czyli oderwali się od masonerii rytu szkockiego i uznali, że ich techniką będzie mordowanie, niszczenie przede wszystkim kościoła, bo masoneria rytu szkockiego zawsze posługiwała się takim planem małych kroków, czyli to, co mówi wielki honorowy mistrz masonerii rytu szkockiego polski, profesor Cegielski, nam zależy najbardziej na rządach dusz. No to rządy dusz się zdobywa powoli przez szkolnictwo, przez media, prawda, przez kulturę, krok po kroczku. Francuzi chcieli pójść na skróty, a poza tym dominowała ich ta nienawiść. I po rewolucji francuskiej oni doprowadzili do tego, że Francją zaczął rządzić mason, czyli Napoleon Bonaparte. I Napoleon Bonaparte szedł z tą swoją armią w różnych kierunkach i tam, gdzie szedł, tam powstawała masoneria rytu francuskiego i tam rodziły się krwawe rewolucje, czyli w Rosji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Meksyku, w Ameryce Południowej. Natomiast Historia jakby masonerii rytu francuskiego w Rosji zaczęła się jeszcze od Katarzyny Carycy, która sprowadziła przed rewolucją masonów z Francji, natomiast zakazała im działalności, kiedy dowiedziała się, co się dzieje w czasie rewolucji francuskiej, no bo bała się o swoją własną skórę. I później w Rosji ta historia masonerii tak po rosyjsku to inaczej, prawda, że masoni doprowadzali do tego, że carem zostawał mason. I ten mason z reguły pierwsza rzecz, jaką robił, to delegalizował masonerię i ją zwalczał, bo chciał być najwyższy i jedyny. No i czyli oni pieli się w górę, spadali w dół, pieli się w górę, spadali w dół i w pewnym momencie mieli już tego dość, jakby szukali jakiejś innej recepty i znaleźli dwie recepty. Po pierwsze, zakamuflować się w tajnych służbach w wojsku, co powodowało, że no władze, systemy się mogły zmieniać, a oni pozostawali. A po drugie, no po prostu obalić cały ten carat. Zresztą oni zawsze byli za demokracją, bo demokracja to jest taki system, jak wiemy jeszcze ze starożytnej Grecji, którym najłatwiej manipulować. I rewolucja komunistyczna, no to też było już dzieło ich. I w ramach tego systemu komunistycznego ktoś podsunął, rzucił pomysł, że powinna być taka tajna służba, która będzie kontrolować nawet najwyższe władze partii komunistycznej, czy tam nie ma jakichś kapitalistycznych pachołków, zdrajców, szpiegów i tak dalej. I w ten sposób powstała GRU i oni bardzo szybko się zorientowali, że nikt nie panuje nad tym GRU, no do dzisiaj nikt nie panuje nad GRU, bo nawet jak zmieniali władzę, głowę tego GRU, to i tak ono dalej zachowywało się jako jakiś taki byt autonomiczny, no bo to było właśnie takie siedlisko masonerii.
Jak tak o tym rozmawiamy, to wyłania się taki obraz, jakby to była jakaś siła, która po prostu dąży do objęcia władzy. Ale załóżmy, że jest taki prosty, przeciętny człowiek, mieszkaniec Polski, który do tej władzy tak za bardzo się nie pcha, wie, że tam na górze się przepychają, raz ci rządzą, raz ci. Jeśli założymy tak, że masoneria stara się wprowadzać nowy porządek świata, jak to może wpływać na przeciętnego człowieka, oprócz tego, że zmieni się ktoś na górze rządzący?
Zmiana rządzących powoduje za sobą zmianę całego systemu, prawda? To taką długą historią na ten temat jest historia opanowania przez masonerię pieniądza i użycia go w ich własnych celach, prawda? Ja to opisałem w takiej bardzo grubej swojej książce Masoneria Polska 2014 ze względu na wydarzenia w tamtym czasie i na Zachodzie i w Polsce. Ale opowiedziałem tam całą historię, prawda? No to jeden z Rothschildów, czyli też głowy europejskiej masonerii, powiedział, jeżeli opanujemy pieniądz, opanujemy wszystko. I zauważmy, że tutaj były takie dwa kamienie milowe w historii ludzkości, które wszystko zmieniły. To znaczy na początku XX wieku dolar został sprywatyzowany, przestał być pieniądzem amerykańskim, stał się pieniądzem wąskiej grupy ludzi, właśnie masonów. Powstała rezerwa federalna i wtedy jeszcze teoretycznie to był normalny pieniądz, bo miał pokrycie w złocie. No, natomiast, znaczy to trzy kroki były, bo w 1945 w Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych rządy różnych państw, znaczy Stanów Zjednoczonych i państw europejskich podpisały umowę zainspirowaną przez masonów, która była taką wielką pułapką. To znaczy ci z rezerwy federalnej masoni zaproponowali, że punktem odniesienia dla wszystkich walut będzie dolar i tylko on jeden będzie miał pokrycie w złocie. Czyli marka, frank, funt będą miały pokrycie w dolarze. No i tak wyglądało, że to jeżeli mają pokrycie w dolarze, a dolar ma pokrycie w złocie, no to wszystko jest w porządku. Natomiast to pokrycie w złocie zaczęło się zmieniać, no bo to nie było pod kontrolą światową, zaczęło się zmieniać złotą kotwicę, czyli pieniądz dolar miał już w pewnym momencie pokrycie w 50% w złocie, a w 50% nie. Natomiast w 1971 ogłoszono, że dolar już nie ma pokrycia w złocie i w ten sposób powstał zupełnie nowy pieniądz, tak zwany fiat money, czyli niech się stanie pieniądz, pieniądz wirtualny. To znaczy dzisiaj jak przychodzimy w Polsce do banku i mówimy poproszę kredyt 500 000 i oni uznają, że my jesteśmy wypłacalni, to kasjer dostaje zgodę swojego szefa i wystukuje na klawiaturze 500 000 i w ten sposób pojawia się nowe 500 000, czyli pieniądze kreują banki, za którymi z reguły stoją masoni, a nie państwa. Państwa straciły kontrolę. W Polsce pod kontrolą państwa jest w tej chwili 16% złotówki, bo tyle złotówki jest w banknotach i monetach, a pozostałe pieniądze są wytworzone i są w zasadzie już w tej chwili wytwarzane w sposób dowolny przez ten. I to zmieniło świat zupełnie, bo zabrało ludziom oszczędności, spowodowało, że wszystkie państwa i wszyscy ludzie się zadłużyli, wszyscy mają długi, bo kiedyś miarą cywilizacji, miarą naszej normalnej cywilizacji były oszczędności, prawda? To dzisiaj się mówi wciąż o PKB, prawda? I ja mam taką, ja opowiadam taką historię, że przychodzi mąż do domu, a żona mówi do niego, jestem zaniepokojona, jak my stoimy finansowo. A mąż mówi, PKB nam wzrasta o 5% rocznie. Nie? No co ona mówi, wiesz, może ja jestem głupia blondynka, ale odpowiedz mi, ja nie rozumiem, odpowiedz mi na pytanie, jakie mamy oszczędności. Najważniejsza rzecz, prawda, mieć oszczędności. Tak to było zawsze w Europie. A mąż mówi, nie mamy żadnych oszczędności. A jakie mamy długi? No długi mamy 500 000 na razie i to będzie 100 tysięcy miesięcznie wzrastać. No to żona mówi, trafimy pod most. Nie martw się, PKB nam wzrasta. No, czyli to doprowadziło do takiego stanu świata i doprowadziło do zniszczenia najważniejszej klasy społecznej we wszystkich państwach, która decydowała jakby o tym, że demokracja była demokracją, czyli klasy średniej. Czyli takich ludzi, którzy mieli małe, średnie przedsiębiorstwa, byli niezależni finansowo, niezależni w myśleniu, wyznaczali opinię publiczną, jakby recenzowali polityków, politykę i tak dalej. I ci wszyscy, ta cała klasa średnia w Europie zginęła po 71 roku, natomiast na jej miejsce jakby zajęły wielkie koncerny, które się tuczyły tym pieniądzem wirtualnym. No i ludzie przekształcili się, społeczeństwa przekształciły się jakby z wolnych społeczeństw w społeczeństwa takich biednych ludzi, którzy wciąż wyciągają rękę do państwa po pomoc socjalną, bo jakby nie, inaczej nie mogą. W Stanach Zjednoczonych ta pomoc socjalna już obejmuje 30 czy 40 milionów ludzi.
Powiedzieliśmy sobie tutaj o takiej próbie zawłaszczenia władzy, pieniądza, a co z taką sferą obyczajową? Czy na to też masoni mają jakiś swój pomysł?
Znaczy, to bardzo ładnie scharakteryzował święty Maksymilian Maria Kolbe, prawda? Przypomnijmy sobie, że to był taki zwykły franciszkanin, który sobie pojechał jeszcze jako kleryk, miał tą okazję, pojechał do Rzymu. I tam na placu, a to był akurat 1917 rok, czyli rok szatana, bo siedemnastki wszystkie są jakby uznawane przez wszystkich satanistów za rok szatana. I tam zobaczył przed Watykanem demonstrację masońską i były transparenty, szatan zostanie papieżem, papież będzie jego niewolnikiem. Były transparenty, na których święty Michał Archanioł leży, a szatan nad nim góruje. I efektem tego było założenie Rycerstwa Niepokalanej, jakby walka z masonerią, prawda? W modlitwie świętego Maksymiliana zawsze na końcu było za masonów, prawda? I
teraz już nie jest. Końcówka
teraz już jest
inna.
Za tych przeciwników wiary, tak. Święty Maksymilian w pewnym momencie jakby zanotował, prawda, taką bardzo ważną myśl, że XIX wiek, początek XX wieku był okresem, kiedy masoneria próbowała przejąć cywilizację krwawymi rewolucjami, zniszczyć kościół mordowaniem tego kościoła, prawda, na przykład w Meksyku. No i to rodziło męczenników, męczennicy dawali kościołowi nową krew, nową siłę. No i masoni doszli do wniosku, że trzeba jednak zastosować inną technikę i święty Maksymilian mówi tak, no, masoneria przyjęła nową technikę, teraz będzie bardziej skuteczna, stosując technikę, zniszczyć kościół zepsuciem obyczajów. No i to zepsucie obyczajów, ta technika zepsucia obyczajów, zaczęto ją stosować w okresie międzywojennym, znaczy po latach 20. XX wieku. No i tego owoce widzimy i jakby widzimy, no powiedzmy przykład Irlandii jest świetny, prawda? Ultrakatolickie państwo, w którym nie było rozwodów, nawet cywilnych, prawda? Znaczy nawet było tak, że ci, co mieli kościelny, to mogli jeszcze walczyć o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Mieli na to szansę, natomiast jak ateista wziął ślub cywilny, no to już miał żonę do końca życia i funkcjonowali normalnie, prawda? Znaczy musiał się z kobietą dzielić swoimi dochodami do końca życia, chciał czy nie chciał. Aborcja była zabroniona i tak o homoseksualistach, no to wiadomo było, że no to są wielcy grzesznicy, zboczeńcy i tak dalej, a teraz patrzymy na Irlandię, prawda, już wszystko jest dopuszczalne, aborcja dopuszczalna, rozwody dopuszczalne, śluby homoseksualistów dopuszczalne, to jest właśnie to zepsucie obyczaju.
Czy cała rewolucja seksualna lat 60. też ma takie podłoże?
W tej ostatniej swojej książce Masoneria Polska 2018, Wojna demonów, opisuje to z punktu widzenia takiego bardziej teologicznego, można powiedzieć, znaczy pokazuje, jak tu działają demony, prawda? No więc tam ewidentnie działały same demony i to można nawet pokazać na przykładzie tej muzyki rockowej. Pamiętajmy, że tam wszyscy się odwoływali do szatana. Beatlesi, biały album szatana, Presley śpiewał o szatanie, zresztą powstał kościół szatana Leveya, Rosemary Baby Polańskiego, która była na ten sam temat i tak dalej, i tak dalej. I powstawała muzyka młodzieżowa, która uwodziła, porywała, prawda? Młodzież zmieniała się, powstał ruch hipisów i ci muzycy później mówili w wywiadach, znaczy wielu z nich popełniło samobójstwo, oddając jakby dług szatanowi. Natomiast wielu z tych muzyków, choćby Beatlesi, mówili, że oni nie pisali sami tych utworów, tylko on siedział i mu demon podpowiedział i muzykę, i słowa, prawda? Znaczy dzisiaj mamy takie przekazy. I jak patrzymy, skąd to się wzięło, no to głównym inspiratorem tego całego zjawiska był Huxley, ten, który napisał powieść Nowy Wspaniały Świat. Ta powieść to nie jest powieść, to nie jest jakaś antyutopia, tylko to jest normalny program, który później był realizowany i on sam, Huxley, go realizował, czyli powiedzmy ten narkotyk Soma, który jest opisywany w Nowym Wspaniałym Świecie, no to było później LSD, w ruchu hipisowskim, a to LSD miało zastąpić religię, prawda? Tam mówiono, że osiąga się te same stany pozytywne, duchowe, które osiąga się w buddyzmie zen po 10 latach umartwień i ćwiczeń duchowych. To tu po jednej tabletce. I jeżeli poczytamy Nowy Wspaniały Świat, no to tam tak, cały świat jest ogarnięty przez jeden koncern, nie ma żadnej własności prywatnej już faktycznie, nie ma małżeństw, seks jest jakby taką podstawową rozrywką, każdy z każdym. Dzieci rodzą się jakby poza ludźmi, poza małżeństwami, są z próbówki w państwowych przedszkolach i szkołach. Pierwsza rzecz, którą uczy się te dzieci, to niechęci do książki, prawda? Tam maluchy puszczają na podłogę, leżą kolorowe książeczki, te książeczki są podłączone pod prąd i jak dziecko takie raczkujące dotyka książkę, to ten prąd je kopie, że, no bo książka jest źródłem wolności, prawda? Źródłem samodzielnego myślenia. I na przykład jest ten wątek, który dzisiaj bardzo dobrze widać, Huxley o tym bardzo dokładnie pisze, wyeliminować ludzi starych. Teraz oczywiście najlepiej by było ich od razu zabić, ale tego się nie da zrobić, bo kim powinni być ludzie starzy? To powinny być te autorytety, no bo doświadczenie, mądrość, ci, którzy doradzają, którzy rozstrzygają. I w takim świecie, w którym króluje mądrość, gdzie ludzie starzy są ważni, masoneria nie ma czego szukać. Więc jakby propozycja jest taka, wyeliminować ludzi starych przez dwa działania. Po pierwsze, wzbudzić taką pogardę staruch, to tylko jest staruch i on tylko nam przynosi kłopoty, bo trzeba na niego łożyć. A drugie, spowodować, żeby starzy zachowywali się jak młodzi, prawda? Żeby się tak samo ubierali, tak samo się bawili, tak samo dbali o zdrowie, biegali, jeździli po świecie, prawda? I żeby różnica między starym i młodym była tylko w ilości zmarszczek i w niczym innym.
Powiedzmy sobie teraz trochę o organizacji Chabad Lubowitch.
Chabad Lubowitch. Ona się pierwszy raz w Polsce tak naprawdę pojawiła w 2006 roku, kiedy Lech Kaczyński zainicjował jako prezydent Polski obchodzenie święta żydowskiego Chanuki w Pałacu Prezydenckim i tam się pojawili pierwsi przedstawiciele Chabad Lubavitch. Natomiast warto powiedzieć, że Żydzi zawsze święto Chanuki obchodzili w swoim gronie, to znaczy albo w domach prywatnych, albo w swoich różnych zamkniętych pomieszczeniach. Natomiast ruch Chabad Lubavitch jakby zainicjował proces robienia tego publicznie i to w miejscach politycznych, przez prezydentów, przez parlamenty.
Czy to publiczne takie obchodzenie tego święta jest taką formą znaczenia, jak gdyby swojej obecności na danym terenie?
Święto Chanuki to jest święto, czy no mało religijne można by powiedzieć, chociaż ono jest religijne, bo to jest obchodzenie rocznicy wydarzeń, kiedy Żydzi przepędzili Greków ze swoich terenów, a Grecy chcieli zniszczyć jakby religię żydowską, a namówić Żydów do czczenia tych bóstw greckich i rzymskich. I Żydzi często mówią, że, znaczy ci Żydzi raczej Chabad Lubavitch, prawda, mówią, że wszyscy powinni obchodzić to święto, bo to jest święto uratowania cywilizacji monoteistycznej. No, natomiast tutaj jakby wracamy do historii kabały, dlatego że jak Żydzi przegonili tych kabalistów, no, oni poszli gdzieś tam w świat i w zasadzie zaniknęli, to znaczy wypłynęli, znaczy można zakładać, że wypłynęli właśnie przez te loże różokrzyżowe i masońskie, tylko że w tych lożach różokrzyżowych i masońskich już nie byli Żydzi, tylko były elity europejskie. Jeżeli byli tam Żydzi, to gdzieś tam na marginesie. Natomiast na przełomie wieku XVIII-XIX na terenach Polski i Niemiec i Rosji, znaczy to głównie z Polski wychodziło, ale obejmowało Niemcy i Rosję, powstał ruch tak zwanych hasydów. I to byli kabaliści, którzy udawali, że nie są kabalistami, tylko że są wyznawcami judaizmu, przestrzegali te wszystkie wskazania typu, jak to dzisiaj mówi, mąż córki Trumpa, Iwanki Trump, że oni, bo Iwanka Trump też przeszła na judaizm, że w sobotę nie rozmawiają przez telefon, nie jeżdżą samochodem. No więc przestrzegali tego typu wskazań, a zarazem wprowadzali tak tylnymi drzwiami tą kabałę do wspólnot żydowskich. I początkowo było tak, że te wspólnoty żydowskie i judaistyczne przeganiały tych hasydów, ogłaszając ich heretykami. Ale oni zaczęli odnosić sukcesy, bo trochę lewicowali, poza tym to było takie charyzmatyczne. Dużo tańców, dużo śpiewów, radości, jakieś uzdrawienia, prawda? Bo cadycy to byli właśnie hasydzi. I w tych ruchach hasydzkich najsilniejszym stał się ruch Chabad, który miał tam 7 odłamów, a najsilniejszy stał się odłam z miasta Lubavitch. I stąd Chabad Lubavitch.
Hasydzi stanowili właściwie 85% społeczności żydowskiej w Polsce przed II wojną światową.
To znaczy, sytuacja Polski jest bardzo ciekawa, to znaczy w Muzeum Polin jest cała świątynia hasydzka i to jeszcze Chabad Lubavitch, ale Żydzi niektórzy mówią sami głośno, że Chabad Lubavitch to niebezpieczna sekta. I ona jest uznawana przez wyznawców judaizmu, takich ortodoksyjnych, za jakiś wrogi element, niebezpieczny element. W Polsce była dotąd sytuacja nietypowa, dlatego że jak zaginęła komuna w tych sąsiednich krajach, to tam wszędzie weszło Chabad Lubavitch i przejęło te środowiska żydowskie. I to już nie są środowiska judaistyczne, tylko kabalistyczne. Reinkarnacja, panteizm, czarna magia, czekanie na królestwo Mesjasza, na Mesjasza, który jakby zdominuje cały świat, wytworzy takie jedno państwo na świecie. I w Polsce była sytuacja wyjątkowa, bo tutaj przyjechał do Polski rabin Szudrich z Kanady i on doprowadził do tego, że do Polski nie weszło Chabad Lubavitch, czyli on został szybko naczelnym rabinem Polski. I ci polscy Żydzi, znaczy oni się dzielą jakby na dwie części, znaczy ta część Żydów takich bardzo lewicowych, ci, którzy tam byli związani z partią komunistyczną jeszcze w Rosji, no i tradycyjni wyznawcy judaizmu. I oni przejęli Polin, bo w Polsce Chabad Lubavitch nie było. Natomiast ono się pojawiło w 2006 i zaczęło błyskawicznie mieć wpływy. I takim wydarzeniem kluczowym, znaczy jednym z wydarzeń kluczowych, no to było to wydarzenie w wakacje 2017, kiedy Żydzi polscy napisali list do Jarosława Kaczyńskiego, że tu w Polsce, oczywiście nie, niesprawiedliwy list, że tu w Polsce jest coraz więcej objawów antysemityzmu i coś trzeba z tym zrobić. No i to byli Żydzi reprezentujący poszczególne wspólnoty wyznaniowe, organizacje żydowskie, fundacje żydowskie. I Jarosław Kaczyński zareagował w ten sposób, że jakby w ogóle nie spotkał się z tymi Żydami, ani im nie odpowiedział, tylko spotkał się z przedstawicielami Chabad Lubavitch, prawda? Znaczy Żydzi polscy dostali szału, prawda? Znaczy z obcymi jakimiś, nie naszymi, tutaj rozstrzyga polskie problemy, jakiś znajda ten Daniels, prawda, młody chłopak, tutaj z nim rozmawia, bo Daniels formalnie nie jest Chabad Lubavitch, ale gdzie Daniels się pojawia, Jonny Daniels, prawda, gdzie Daniels się pojawia, to tam się pojawia zawsze Chabad Lubavitch. I teraz zobaczmy, jak olbrzymie były wpływy w XX wieku Chabad Lubavitch, kiedy komuniści zaczęli prześladować to Chabad Lubavitch, a na czele tego ruchu zawsze stoi Rebbe, wielki Rebbe. I szósty Rebbe wraz z dworem przeniósł się do Warszawy, no a później Hitler napadł na Polskę, prawda, i 39 rok, i dwór mówi do Rebbego: opuszczamy Polskę, a Rebbe mówi nie. Rok 40, do Żydów powoli zaczyna docierać informacja, że w Warszawie będzie getto, no i dwór mówi: Rebbe, opuszczamy Polskę. A Rebbe mówi: okej, opuszczamy Polskę, prawda? No i teraz akcja trwa 3 dni. Oni twierdzą, że to poszło przez Stany Zjednoczone. W każdym razie opiera się to na Canarisie. Canaris, jeden z najbliższych współpracowników Hitlera, szef służb specjalnych wojskowych III Rzeszy, ładuje dwór, 18 osób, Żydzi w kapeluszach, z pejsami, ubrani jak Żydzi, przewozi ich pociągiem do Berlina, później statkiem na Łotwę, później statkiem do Sztokholmu, później do Stanów Zjednoczonych. No też chyba statkiem, inaczej wtedy nie było możliwe. I w Stanach Zjednoczonych szósty Rebbe od razu staje się jedną z najważniejszych postaci, ogłasza się Mesjaszem. Umiera, siódmy Rebbe mówi, że szósty Rebbe jest w nim, czyli że ich jest dwóch, i siódmy Rebbe też umiera i już nie ma ósmego Rebbe, bo rabin Stambler, który w Polsce jest najważniejszą postacią z Chabad Lubavitch, to na pytanie na przykład Rzeczpospolitej dostał takie pytanie, tam wywiady udzielał: kiedy pan opuści Polskę? Jak przyjdzie Mesjasz, opuszczę Polskę. Czyli jakby wierzy, że ten Mesjasz niedługo przyjdzie. Tylko podkreślmy, że Chabad Lubavitch, no jest to organizacja o tej samej doktrynie co masoneria, wierząca w reinkarnację, panteizm, czarną magię, prawda, i umocowana tak masońsko-kabalistycznie w Rosji, Ukrainie, Izraelu i Stanach Zjednoczonych.
Tak optymistycznie się w sumie zaczęło, że w Polsce ta masoneria jak gdyby nie jest może aż taka silna, ale jest w obrębie jak gdyby wpływów Polska masonerii z różnych stron świata. I gdyby pan mógł, już też korzystając z tego, że pojawiła się najnowsza pana książka Masoneria 2018, nam króciutko powiedzieć, w jakiej teraz jesteśmy sytuacji.
Znaczy, wie pani, patrząc na sprawę po katolicku, to wiemy, bramy piekielne nie przemogą go, światem rządzi Bóg i będzie tak, jak on będzie chciał, prawda? Szatan se może, prawda? Wszystko zależy od Boga. Polska jest Królestwem Matki Bożej, więc też jakby nie powinniśmy się martwić, Matka nam krzywdy zrobić nie pozwoli. Dwie optymistyczne kwestie, już nie ma czasu bliżej ich charakteryzować. Pierwsze, że w tej chwili trwa wielka wojna między masonami, i część z wielką siłą poparła Trumpa, część poparła Clintonową, prawda? Ale walczą ze sobą na noże, jeszcze się osłabili, bo ci wielcy mistrzowie im umarli. Natomiast ich program, znaczy znacznej części z nich, się wiąże z wielkim krachem, który i tak musi nastąpić. To znaczy ten system finansowy, który tu charakteryzowałem, on ma to do siebie, że to jest takie wielkie Amber Gold. Także on nie ma szansy dłuższego przetrwania. Ekonomiści twierdzą, że to jest góra 2025, kiedy to wszystko się rozsypie. A jak się rozsypie system finansowy, no to oczywiście padnie gospodarka, padnie cała cywilizacja praktycznie. I to padnięcie tej cywilizacji to jest taki nowy rok 1918, czyli niedługo wolność będzie znowu na wyciągnięcie ręki dla całej Europy, dla wszystkich narodów. Natomiast, no, i to jest optymistyczne, natomiast co te narody, co Polacy z tą nową wolnością, taką zupełnie nieograniczoną, bo nie będzie jakichś mocarstw, nie będzie jakichś bogatych, nie będzie koncernów, co oni zrobią, co my zrobimy, no to już jest oddzielna sprawa.
Miejmy nadzieję, że dobrze wykorzystamy każdą szansę, jaka zostanie nam dana. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dzisiaj gościem historii, jakiej nie znacie, był specjalista od masonerii w Polsce, ale nie tylko, dr Stanisław Krajski.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc, Krystyna Różańska-Gorgolewska.